Okej. Rozpakujmy to. Wyobraźmy sobie przetrwanie takiego brutalnego, ogólnospołecznego bojkotu.
Jasne.
Z dnia na dzień traci się przywileje, znajomych, a czasem nawet dorobek całego życia, prawda? I to tylko dlatego, że dołączyło się do jakiejś nowej, wysoce kontrowersyjnej grupy.
Dokładnie. I pewnie te pierwsze tygodnie czy miesiące takiego kryzysu można przetrwać na czystej adrenalinie.
No właśnie. Człowiek czuje, że walczy o coś wielkiego, że to ma sens. Ale potem mijają lata i nikt już aktywnie nie atakuje, nikt nie rzuca kamieniami.
Tak, zastępuje to coś znacznie gorszego.
W sensie pojawia się ta absolutna lodowata obojętność otoczenia. Sąsiedzi nagle odwracają wzrok na ulicy, a dawni znajomi omijają szerokim łukiem.
O tak, to ciche wykluczenie.
I nagle to gigantyczne psychologiczne wyczerpanie doprowadza po prostu do punktu krytycznego. Dzisiejsze nurkowanie w źródła zabiera nas dokładnie do takiego momentu w starożytnej historii.
To jest fascynujący temat.
Będziemy analizować notatki z wykładów doktora Davida de Silvy na temat listu do Hebrajczyków. Ale żeby było jasne, naszym celem absolutnie nie jest suche streszczenie jakiegoś teologicznego tekstu.
O nie, nie. Przeprowadzamy tu dzisiaj historyczne śledztwo.
Dokładnie. Bo przed nami wyjawia się fascynujący, niemalże psychologiczny profil pewnej społeczności, która po prostu znalazła się na skraju załamania.
Wiesz, fascynujące jest tutaj to, że brakuje nam w sumie najbardziej podstawowego elementu tej układanki.
To znaczy?
Zazwyczaj starożytne listy, obojętnie czy oficjalne, czy prywatne, zaczynały się od takiej żelaznej formuły, prawda? Coś w stylu od osoby X dla społeczności Y w mieście Z.
A tu tego nie mamy.
Nie, tu tego zupełnie brakuje. Autor od razu przechodzi do potężnego wywodu teologicznego. Brak tego jednego z pozoru błahego zdania zmusił historyków do pracy wręcz rodem z detektywistycznych seriali.
I szczerze mówiąc, to ma ogromne znaczenie, bo ta opowieść o wypaleniu, o tej presji społecznej i sposobach na przetrwanie w kulturze nagradzającej zawstydzanie, to są rzeczy zaskakująco aktualne.
100% racji. Mechanizmy są te same, nawet jeśli nie nosimy już rzymskich tog.
Prawda. Zanim jednak wejdziemy w to głębiej i zrozumiemy problem tej grupy, musimy w ogóle ustalić, kim oni właściwie byli. I tu pojawia się ten pierwszy mit.
Mit dotyczący ich pochodzenia.
Tak. Przez wieki zakładano, że ten list był skierowany wyłącznie do Żydów, którzy po prostu przeszli na chrześcijaństwo. Widać to nawet w notatkach średniowiecznych skrybów.
Uznali, że skoro tekst jest tak przesiąknięty żydowskimi pismami, no to sprawa jest zamknięta.
A jak wynika ze źródeł, to wcale nie jest takie oczywiste.
Zdecydowanie nie. Doktor De Silva na podstawie źródeł obala ten mit. Wielu badaczy uważały, że to obfite cytowanie Starego Testamentu dowodzi żydowskiego pochodzenia.
Ale to chyba ślepa uliczka z tego, co czytałem.
Tak, ślepa uliczka. Zauważ, że dla pogańskich konwertytów, na przykład adresatów listów do Galatów czy pierwszego listu Piotra, te teksty stawały się czymś zupełnie nowym.
Jasne.
Stawały się taką nową, świętą wyrocznią. Ci ludzie, którzy wcześniej czcili greckie lub rzymskie bóstwa, byli w tych tekstach bardzo intensywnie zanurzeni.
To w sumie brzmi jak taka sytuacja, wiesz, jakby na podstawie faktu, że ktoś uwielbia oglądać thrillery prawnicze, założyć z góry, że na widowni siedzą sami prawnicy.
Świetna analogia, dokładnie tak.
A przecież zwykli ludzie, wchodząc w nowy świat, muszą po prostu poznać zasady tej gry. Słuchają żargonu, oswajają się z nim i z czasem stają się bardzo biegli.
Dokładnie tak było z byłymi poganami, którzy przyswajali Stary Testament.
Więc jeśli nie kierowano tego tylko do Żydów, to co nam zostaje? Gdzie oni żyli?
Tutaj mamy świetną zagadkę geograficzną. Jedyna wskazówka, jaka w ogóle pada w tekście, to zdanie pod koniec: pozdrawiają was ci z Italii.
Ci z Italii. Co to nam właściwie mówi?
Grecka struktura tego zdania jest bardzo specyficzna. Sugeruje ona, że list został napisany we Włoszech, prawdopodobnie w samym Rzymie, do kościołów znajdujących się na wschodzie.
Czyli gdzieś na terenach dawnych misji apostoła Pawła?
Tak, najpewniej tak. Mieliśmy tam więc do czynienia ze społecznością bardzo zróżnicowaną. Byli tam dawni Żydzi, ale i wielu byłych pogan.
I co ciekawe, notatki wspominają, że to nie była tylko biedota.
No właśnie. W tekście widać, że niektórzy dysponowali sporym majątkiem. Mieli nieruchomości, które można było im później skonfiskować.
Co zresztą totalnie przeczy temu popularnemu mitowi o wczesnych chrześcijanach jako wyłącznie niewolnikach i najbiedniejszych.
Mhm.
Więc co to wszystko oznacza? Dlaczego ta mieszana pogańsko-żydowska tożsamość jest tak kluczowa dla reszty tej historii?
Ponieważ, żeby zrozumieć ich kryzys, musimy pojąć, jak niesamowicie niebezpieczna była w tamtych czasach ich konwersja. Z notatek doktora De Silvy wyłaniają się takie trzy kluczowe epizody z ich przeszłości.
Trzy akty tego dramatu.
Zgadza się. Akt pierwszy to początki. To było takie radykalne, niesamowicie charyzmatyczne doświadczenie jakiejś boskiej mocy, które zmusiło ich do zerwania z dawnymi sieciami społecznymi.
Pełna euforia, prawda?
Tak, absolutna euforia nowej wiary. Potem nadszedł akt drugi, czyli socjalizacja. Musieli przejść przez bardzo rygorystyczny proces edukacji w tej nowej grupie.
Uczyli się nowych zasad.
Uczyli się o chrzcie, o nakładaniu rąk, zmartwychwstaniu, sądzie. Ale pojawia się tu jedna kluczowa kwestia. Uczyli się też o, i tu cytuję, odwróceniu się od martwych uczynków i wierze w Boga.
Tu robi się naprawdę ciekawie. Czekaj, czy te martwe uczynki to nie są po prostu te stare, żydowskie zasady i rytuały w świątyni? Tak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.
I to jest właśnie to błędne założenie, o którym mówiliśmy. Nie, zdecydowanie nie.
Serio? To co to było w takim razie?
Sięgając do źródeł, na przykład do żydowskiej księgi mądrości Salomona, widzimy wyraźnie, że martwe rzeczy to były rzeźbione przez pogan bożki, z drewna, z kamienia.
Aha, czyli odwrócenie się od martwych uczynków oznaczało dla tych byłych pogan po prostu odrzucenie dawnych bogów.
Dokładnie tak. I to tłumaczy ten straszny kulturowy rozwód. W świecie grecko-rzymskim odrzucenie lokalnych bóstw przez sąsiadów było postrzegane jako ateizm.
Brak patriotyzmu, prawda?
Nawet gorzej. To była wręcz wywrotowość. Wyobraź sobie, że nie oddajesz czci bogom, którzy chronią twoje miasto. Sąsiedzi widzieli w tobie zagrożenie dla całego społeczeństwa.
Zwłaszcza, że lider tej nowej grupy, czyli Jezus, no został przecież ukrzyżowany przez państwo rzymskie za rzekomy bunt.
Zgadza się. Zatem ci ludzie ściągnęli na siebie potężny gniew. I to prowadzi nas do trzeciego aktu, czyli prześladowań.
Z notatek wynika, że zapłacili za to ogromną cenę.
Zostali publicznie zawstydzeni, niektórzy trafili do więzienia, inni stracili cały majątek, ich domy były plądrowane.
Ale niesamowite jest to, że na początku znieśli to z uśmiechem na ustach. Solidaryzowali się z tymi uwięzionymi, byli razem.
Byli niesamowicie silni w tamtym momencie. Jednakże, i tu jest ten pomost do ich kryzysu, to zrozumienie, jak dramatyczny był ten kulturowy rozwód, tłumaczy nam, dlaczego z czasem po prostu zabrakło im sił.
No tak, bo wracając do teraźniejszości tego listu, z entuzjazmem zauważyłem, czytając te źródła, że tam w ogóle nie ma mowy o żadnym nowym, krwawym prześladowaniu, prawda?
Żadnego krwawego terroru, żadnych nowych aresztowań.
Ani nawet o jakichś wielkich herezjach, chociaż wiem, że niektórzy badacze próbują tam coś takiego znaleźć.
Oto ważny punkt. Doktor De Silva bardzo wyraźnie zaznacza, żeby nie wyciągać błędnych wniosków z pierwszego rozdziału, jakoby ta grupa zaczęła nagle czcić anioły.
No właśnie. To takie czytanie lustrzane.
Tak. Autor tylko używa aniołów do pokazania wielkości nowej drogi. Ten prawdziwy kryzys był o wiele bardziej prozaiczny, chociaż wcale nie mniej niebezpieczny.
Sąsiedzi po prostu tu przestali ich aktywnie prześladować. Zamiast tego pojawiła się ta chłodna, wyczerpująca obojętność. Zostali zupełnie zepchnięci na margines.
Margines społeczny w starożytności to było straszne miejsce. Problem polegał na tym, że oni zaczęli się po cichu wycofywać.
Brak zaangażowania. Przestali przychodzić na spotkania, znikali jeden po drugim.
W rzymskiej kulturze, o czym świetnie pisał choćby Seneka, honor był wartością nadrzędną. To była waluta, za którą kupowało się przetrwanie.
A ci ludzie żyli bez tego honoru już o wiele za długo i bez tej całej obiecywanej im boskiej chwały.
Byli wyczerpani, więc kusił ich powrót do dawnego życia, odzyskać status, pozycję w mieście, po prostu znów być akceptowanym.
To mi bardzo przypomina sytuację przetrwania uderzenia wielkiego huraganu.
W jakim sensie?
W trakcie samej burzy Działasz na czystej adrenalinie. Ratujesz sąsiadów, zabezpieczasz okna, czujesz się jak bohater. Masz mnóstwo energii.
Mm-hmm.
Ale kiedy po miesiącu wciąż nie masz prądu w domu, jedzenie w lodówce dawno się zepsuło, a ubezpieczyciel nie odbiera telefonu, no właśnie wtedy psychika pęka. To codzienne szare wyczerpanie jest najgorsze.
To znakomite porównanie. To przewlekłe zmęczenie tą przestrzenią pomiędzy życiem dawnym a przyszłą obietnicą ich niszczyło.
Więc jak autor tego listu, jako taki starożytny duszopasterz, zamierzał ich w ogóle z tego marazmu wyciągnąć?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem tamtej kultury, widzimy, że stworzył wprost mistrzowską strategię retoryczną. Zbudował ją na trzech mocnych filarach.
Żeby odwrócić ten psychologiczny dryft.
Tak. Pierwszym z tych filarów było tak zwane pogardzanie wstydem.
Czyli to całe odwrócenie perspektywy, prawda?
Zgadza się. Musiał pokazać im tę marginalizację, ten ostracyzm społeczny nie jako klęskę, ale jako swoisty medal honorowy od samego Boga.
Używa tam chyba pojęcia boskiej paidei, z tego co pamiętam.
Dokładnie. Paideia, czyli taka ostra dyscyplina, rygorystyczne wychowanie, godne synów. Przywołuje też bohaterów z przeszłości.
Abrahama, Mojżesza, Jezusa.
Właśnie. Pokazuje, że oni wszyscy odrzucili opinię tłumu, zignorowali ten wstyd, by zyskać uznanie, ten prawdziwy honor u jedynego sędziego, który się liczył.
Okej, to pierwszy filar, ale to tylko zmiana myślenia. Potrzebowali jeszcze czegoś mocniejszego. Co z drugim filarem?
Drugi filar był absolutnie fundamentalny dla rzymskiego społeczeństwa. Chodzi o wdzięczność wobec patrona.
Tu wchodzimy w to potężne, antyczne słowo charis. My to często tłumaczymy po prostu jako łaska, ale to chyba jest za płytkie, prawda?
O wiele za płytkie. Charis miało wtedy trzy nierozerwalne znaczenia. Przychylność, sam dar oraz nieunikniony obowiązek wdzięczności.
Brzmi jak twardy układ.
Bo tym to było, powołując się znowu na Senekę, mamy tu słynny obraz trzech gracji, tych kobiet trzymających się za ręce. To symbolizowało obieg dobra w społeczeństwie. Dobre dawanie, dobre przyjmowanie i dobre oddawanie.
I w tym układzie Bóg był prezentowany jako ten ostateczny, największy patron. Ale wiesz, kiedy dzisiaj na to patrzę, brzmi to trochę jak taki antyczny model subskrypcyjny połączony z szantażem emocjonalnym.
Szantażem?
No tak. W stylu nie możesz odejść z naszej małej grupy, bo patron się wścieknie i ukaże cię za brak wdzięczności. Zastanawiam się, czy to była tylko taka sprytna manipulacja, czy oni faktycznie budowali w ten sposób sieć bezpieczeństwa.
To bardzo współczesne spojrzenie, ale dr De Silva genialnie to wyjaśnia. System patronatu był absolutnym fundamentem starożytnego przetrwania. Bez patrona nie istniałeś w społeczeństwie.
Czyli to nie były puste groźby.
W ogóle nie. Z perspektywy starożytnych, zerwanie relacji z najwyższym dobroczyńcą, który w dodatku oddał za nich życie syna, było skrajną lekkomyślnością. Odejście byłoby publicznym znieważeniem tego daru.
Jasne. Czyli po prostu wyrzuceniem jedynej polisy na życie, jaką mieli. A jaki był trzeci filar?
Wzajemne wsparcie i solidarność grupy. Autor mocno naciska na zbiorową odpowiedzialność za każdą jednostkę.
I on to robi dość bezkompromisowo, wręcz krytykuje tych najsilniejszych wiernych.
Tak, wytyka im, że są tu już tak długo, że dawno powinni stać się nauczycielami i oparciem dla słabnących, a oni wciąż skupiają się tylko na sobie.
Wzajemne wsparcie było jedynym buforem ochronnym przed tym zimnym światem zewnętrznym. Odejście choćby jednej osoby niszczyło morale reszty.
Dokładnie.
Dobra. Mając ten obraz zmęczonych, wyczerpanych ludzi i tę genialną strategię na ich ocalenie, zostaje nam jedna ogromna kwestia do wyjaśnienia. Datowanie.
Och, datowanie to jest mój ulubiony fragment tej układanki.
Bo dlaczego właściwie gramatyka jest tu kluczem do historii? Data powstania to nie jest przecież tylko ciekawostka dla kujonów. To ostateczny dowód na to, w jakim w ogóle świecie żyli ci ludzie, prawda?
Absolutnie. Z dostępnych źródeł wiemy na pewno, że ten list musiał powstać przed 96 rokiem naszej ery.
Bo wtedy cytuje go już Klemens Rzymski w swoich pismach.
I żył jeszcze Tymoteusz.
Zgadza się. Ale ten prawdziwy klucz do zagadki leży w roku 70.
Moment zniszczenia świątyni w Jerozolimie.
Dokładnie. To był wstrząs dla całego antycznego świata.
I tu wchodzi do gry gramatyka. Autor tego listu opisuje różne rytuały świątynne, ale robi to w czasie teraźniejszym ciągłym.
Możesz podać jakiś przykład z notatek?
Oczywiście. Pisze na przykład, że każdy kapłan staje codziennie, ofiarując te same ofiary. Używa czasu teraźniejszego.
Ale przecież gdyby ta potężna świątynia już nie istniała, leżała w gruzach, to autor na pewno użyłby tego argumentu w debacie, prawda?
No jasne. Próbował udowodnić, że dawny system upadł. Pisał o Starym Przymierzu, że jest bliskie zaniknięcia. Gdyby świątynia była zburzona, krzyczałby o tym na każdej stronie jako o ostatecznym dowodzie, że Bóg ten system zakończył.
Ale zaraz. Będę adwokatem diabła. Przecież w tych materiałach dr De Silva wspomina również, że żydowski historyk Józef Flawiusz, a także autorzy Miszny, czyli prawa, też pisali o ofiarach w czasie teraźniejszym, nawet wiele lat po zburzeniu świątyni.
To świetna uwaga i to faktycznie rodzi ważne pytanie w środowisku badawczym.
No właśnie. Więc dlaczego nie mogło tak być i tutaj?
Doktor De Silva bardzo sprawnie to przewidział i wyjaśnił. Otóż Józef Flawiusz i twórcy Miszny wciąż mieli głęboką nadzieję na szybką odbudowę świątyni. Oni opisywali te rytuały sztucznie, podtrzymując czas teraźniejszy, żeby ta pamięć nie zginęła.
Zaklinali rzeczywistość.
Dokładnie. Natomiast autor listu do Hebrajczyków uważał te ofiary za całkowicie bezużyteczne i raz na zawsze zastąpione przez nową ofiarę Jezusa.
Jasne. On nie miał absolutnie żadnego interesu, by pisać o nich z sentymentem, jakby nadal trwały, gdyby rzymskie wojska już dawno je przerwały.
W punkt. Gramatyka nie kłamie, jeśli zbadamy intencje. Wniosek historyków jest twardy. Tekst napisano na 100% przed rokiem 70.
Niesamowite. Czyli ci ludzie walczyli ze swoim wyczerpaniem, kiedy ten stary świat jerozolimski wciąż stał mocno na nogach.
Dokładnie.
To podsumowując naszą dzisiejszą analizę, przebyliśmy dzisiaj naprawdę długą drogę. Zaczęliśmy od poszukiwań tożsamości zróżnicowanej grupy byłych pogan i Żydów.
Przez ich bolesne, szokujące wręcz zderzenie z rzymskimi sąsiadami.
Aż potem mistrzowską strategię terapeutyczną, która miała im przypomnieć o trzech graciach i wdzięczności wobec największego patrona. To jest kawał niesamowitej historii.
Pokazuje, jak w sytuacjach beznadziejnych można zmienić perspektywę całej grupy.
Zastanówmy się, gdy przyjrzymy się tej starożytnej strategii przetrwania w tej przestrzeni pomiędzy starym a nowym, warto zadać sobie pytanie o nasze dzisiejsze czasy.
Mhm.
Kiedy nasze osobiste, a może nawet duże społeczne okresy przejściowe przeciągają się w nieskończoność, kiedy brakuje prądu, a ten początkowy entuzjazm po prostu wygasa, co jest dzisiaj naszym odpowiednikiem tego wzajemnego wsparcia i odrzucenia wstydu?
To bardzo mocne pytanie. Kto tworzy tę sieć bezpieczeństwa, prawda?
Właśnie, kto ją tworzy, gdy cały system dookoła zdaje się sugerować nam, żebyśmy po prostu zrezygnowali i wtopili się w tło. Warto się nad tym zatrzymać. Dziękuję bardzo za tę wspaniałą analizę.
Ja również dziękuję, to była ogromna przyjemność.
Zapraszam wszystkich do dalszego wspólnego zanurzania się w fascynujące źródła wiedzy już wkrótce. Do usłyszenia.